Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Dzień dobry. Dziś w audycji m.in. o dyskusji wokół pomysłu likwidacji urzędów wojewódzkich. Czy ta deklaracja stanie się obciążeniem dla bydgoskich polityków Platformy Obywatelskiej? Zapytamy o to, czy opozycja przed wyborami samorządowymi będzie w stanie się zjednoczyć. Co ma dać zapowiedziana rekonstrukcja rządu i czy zmiany mogą dotyczyć także premier Beaty Szydło? Także o tym w naszej audycji. Witam gości dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od regionu. Zapowiedź lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny z konwencji partii o tym, że jeśli Platforma wygra wybory, zlikwiduje urzędy wojewodów, a władzę w regionach odda marszałkowi, wywołała sporo emocji w naszym województwie. Taka zmiana mogłaby oznaczać, że Bydgoszcz straciłaby rangę jednej z dwóch stolic regionu. Politycy i samorządowcy z PiS-u już mówią, że politycy z Platformy chcą doprowadzić do degradacji Bydgoszczy. No i teraz pytanie, czy ta deklaracja to faktycznie duży kłopot dla bydgoskiej PO, dr Izabela Kapsa?
Tak, rzeczywiście w naszym regionie i w województwie lubuskim, bo tam też taka sytuacja ma miejsce, jest to problem, gdzie mamy podział kompetencji władz wojewódzkich właśnie między władze samorządowe i wojewodę jako przedstawiciela premiera w terenie. No to na pewno w tych regionach musi budzić emocje i rzeczywiście, gdzie w Bydgoszczy od lat dyskutuje się na temat tego, czy marszałek wystarczająco dba o bydgoską część jakby województwa, prawda, to rzeczywiście podgrzewa te emocje, to może być kłopot. No, cała ta propozycja jest w ogóle bardzo złożona, bo nakładają się tutaj kwestie merytoryczne. Przecież PO nie może za bardzo obiecać tego, że zlikwiduje województwa czy urzędy wojewódzkie w momencie, kiedy wygra wybory samorządowe. Oczywiście, że tak, więc to nie jest obietnica do spełnienia.
A czy to nie jest trochę gra nie fair, że zapowiada się to w kampanii przed wyborami samorządowymi zmianę, do której potrzebna byłaby większość konstytucyjna,
no,
a do niej
właśnie,
bardzo daleko.
Więc, tak, merytorycznie jakby się tutaj rozłożyć na czynniki. Pierwsze to jest w ogóle obietnica nie do spełnienia, przynajmniej nie w tych wyborach. Tak? Jeśli patrząc na to jako pewną wizję państwa, taką w perspektywie ewentualnego objęcia rządu, czy w ogóle większość parlamentarnej w kolejnych wyborach, no to jest jakaś możliwość, natomiast na pewno nie do spełnienia w wyborach samorządowych.
No ale pojawia się w kontekście wyborów samorządowych to pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. Takie składanie obietnicy, która jest niemożliwa do spełnienia na pierwszy rzut oka, to jest granie fair?
Przede wszystkim chyba troszkę przewodniczący Schetyna nie przemyślał, ponieważ to, co było już wspomniane, trudno by było dokonać zmian i tutaj urzędy wojewódzkie w tej chwili zlikwidować. Natomiast jest to kłopot szczególnie w Bydgoszczy, ponieważ cały czas narasta ten konflikt dotyczący marszałka. No i teraz, jeżeli marszałek zostałby w Toruniu, urząd marszałkowski zostałby w Toruniu, to Bydgoszcz faktycznie straciłaby urząd wojewódzki. I to jest trudny orzech do zgryzienia dla radnych z Bydgoszczy. Natomiast cała dyskusja byłaby ciekawa, ale chyba nie w przeddzień, rok przed wyborami samorządowymi, ponieważ można by było dyskutować, czy wojewoda w tej formie jest potrzebny, który zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa i nadzorem nad administracją zespoloną. No i tutaj, ale to szersza dyskusja. Ja już kiedyś wspominałem na antenie radia również o powiatach, roli powiatów, czy też nawet o tym, ile gmin powinno być w Polsce, ponieważ mamy coraz więcej gmin, zawsze mamy małe gminy i czy one mają sens istnienia, ponieważ każdy może dojechać do większej, dalej oddalonej, ale to jest dyskusja merytoryczna. A to jest tylko hasło polityczne na wybory, czy dobre, z punktu widzenia marketingowego w mojej ocenie słabe.
No ale już ta zapowiedź padła. Prezydent Bydgoszczy wydaje się, że dolał nieco oliwy do ognia, bo powiedział, że on sam jest za ograniczeniem kompetencji wojewodów, ale jeśli doszłoby do likwidacji urzędu, to marszałek powinien zostać przeniesiony z Torunia do Bydgoszczy. Co pan myśli o takim postulacie, panie doktorze?
No to jest ratowanie troszkę sytuacji przez pana prezydenta, w tym sensie, że Bydgoszcz nie straci, najwyżej straci Toruń. I to jest budowanie tego antagonizmu pomiędzy naszymi miastami, który zawsze odżywa przed kampanią wyborczą i moim zdaniem nie jest dobry, ten antagonizm, ponieważ dzieli województwo. Wiemy dobrze, że to dzięki współpracy i możemy więcej, natomiast takie ustawianie sytuacji, że zabierzemy jednym, damy drugim, nie jest najlepsze w mojej ocenie. Natomiast jest to uratowanie sytuacji dla radnych, uratowanie radnych Platformy Obywatelskiej. Owszem, nie będzie Urzędu Wojewódzkiego, ale dzięki temu będzie Urząd Marszałkowski, który przejmie kompetencje wojewody.
Ale z drugiej strony ktoś może pomyśleć, no skoro by doszło do likwidacji urzędów wojewody, nie, racji bytu nie miałaby dwustołeczność, no to stolicą powinno być największe miasto, pani doktor.
No to jest w ogóle otwarta dyskusja, tak? Jakby to miało wyglądać? Rzeczywiście to, jak powinien wyglądać kształt tego podziału administracyjnego państwa, może być tutaj przedmiotem dyskusji, bo sam temat wywołany no, przy tej okazji, może niefortunnie i rzeczywiście nie mający szansy na to, żeby go poprowadzić jakoś skutecznie dalej, rzeczywiście otwiera tutaj takie pole do debaty na temat przeniesienia czy decentralizacji władzy właśnie na poziom lokalny. No wiemy doskonale, że dzisiaj w ogóle cały świat idzie raczej w kierunku koncentracji na społecznościach lokalnych. Tam najlepiej się rozwiązuje problemy, tak? Diagnozuje je, można odpowiedzieć na potrzeby społeczności i rzeczywiście to byłby dobry kierunek, ale sama ta propozycja, zresztą tak została też podchwycona przez media, no i oczywiście przez PiS, dzisiaj zasadza się na konflikcie czy na opozycji PiS-PO, no bo skoro wojewodowie są przedstawicielami rządu, a rząd jest PiS-owski, no to spróbujmy ich zlikwidować, prawda, no to wtedy możemy przejąć władzę. Więc jakby sama logika tutaj i retoryka wokół tej propozycji no jest dalece niekorzystna i całej dyskusji, która być może rzeczywiście powinna gdzieś tam w kierunku przebudowy podziału administracyjnego naszego państwa pójść w dobrej sprawie właśnie decentralizacji władzy, w tym wymiarze i w tym podziale, w obecnej sytuacji, no chyba niczego dobrego nie przyniesie.
No, my w regionie skupiamy się na tej zapowiedzi dotyczącej wojewodów, bo to może mieć konsekwencje dla obu miast. Natomiast jeśli dobrze rozumiem, to na konwencji no, pojawiły się postulaty właśnie wzmocnienia niezależności samorządów, wzmocnienia finansowego, decentralizacji. Panie doktorze, to może być skuteczne w kampanii? Takie hasła mogą być skuteczne?
Mogą być skuteczne, ponieważ to, co wspomniała pani doktor, coraz częściej mówimy o tym, że ten poziom lokalny jest znacznie ważniejszy niż poziom centralny. Natomiast jest to inna wizja troszkę państwa niż prezentowana przez dziś rządzących. To jest, mamy Polskę albo oddolną i tutaj wzmacniamy samorządy, oddajemy dochody. Ta redystrybucja środków finansowych idzie troszkę w inny sposób niż obecnie. Albo możemy iść w drugą stronę, wzmocnienie roli państwa, troszkę takiego interwencjonizmu i tutaj wojewoda również może być wzmocniony i jego pleimpotencje powiększone w stosunku do tych, które posiada dziś. Więc mamy to jest dwie wizje państwa.
I to będzie oś sporu w najbliższej kampanii przed wyborami samorządowymi?
Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby znowu przeciętny słuchacz, odbiorca rozumiał, jakie uprawnienia ma Urząd Wojewódzki. Ja tak szczerze, nie ma ich za dużo już w tej chwili, ponieważ część tych uprawnień zeszło na samorządy.
Czyli wokół czego budować, pani doktor, takie przesłanie w kampanii, żeby ono było czytelne i chwytało za serce?
No przede wszystkim mówimy o kampanii samorządowej. Wokół tego, co jest realne, tak? Znaczy w samym programie tej Polski Samorządnej, tutaj co podczas ostatniej konwencji ogłosiło, jest kilka takich punktów, które są realne do zrealizowania, tak? Czy do osiągnięcia
czyli na przykład wzmocnienie finansowe, tak?
Wzmocnienie finansowe, tak. Tam na przykład mamy takie propozycje, jak wzmocnimy także instytucję referendum gminnego, prawda? Czy chociażby przeorganizujemy pracę samorządowej administracji tak, by obywatele mogli załatwiać swoje sprawy w godzinach dla nich dogodnych. Tylko te dwa chociażby przykłady, one pokazują, że znowu nie odrabia lekcji z porażki z ostatnich wyborów, dlatego że są to propozycje, którym można by naprawdę w zupełnie inny sposób zaradzić. No, wzmocnienie instytucji referendum na poziomie gminnym, no dzisiaj właściwie niczego nie zmienia. Doskonale wiemy, że Polacy nie są wychowani chociażby w kulturze referendum. Dzisiaj doskonale na przykład radzimy sobie głosując w budżetach obywatelskich. Uważam, że dużo lepszą propozycją byłoby, gdybyśmy przekazali 100% środków z budżetu miast, gmin na budżety obywatelskie, czyli oddajemy władzę w ręce obywateli. To jest 100%? Decentralizacja. Oczywiście. Są takie miasta na świecie, gdzie 100% budżetu obywatelskiego, budżetu właśnie miasta jest oddawane w decyzji obywateli i w ten sposób są rozdysponowane środki. Kwestia na przykład dostępności urzędów w godzinach. Po co udostępniać uszczelniać urzędy w godzinach, nie wiem, 18-20, jeśli można sprawy załatwiać przez internet dzisiaj, tak? Więc te propozycje są takie jakby znowu gdzieś tam spóźnione w stosunku do tego, gdzie rzeczywistość idzie. I są, to są kompetencje, na których można by się skupić, rzeczywiście, i które są realne do osiągnięcia. A konflikt, czy jakby propozycja likwidacji urzędów wojewódzkich, która jest nierealna i która rzeczywiście będzie tylko zaogniała ten podział PiS, tak, reszta Polski, czy tak powiem, to zupełnie jakby do niczego nie prowadzi.
I kończąc ten wątek, panie doktorze, wokół czego oderwiemy się od Platformy? Generalnie warto budować wokół jakiego przekazu na kampanię samorządową?
Ja się tutaj zgodzę z panią doktor. Przede wszystkim Polska obywatelska, oddolność, samorządność jako samorządzenie, tak jak jest etymologia tego słowa, czyli oddanie w tej części władzy dla obywatela. No i tutaj zachęcanie obywateli, że mają realny wpływ, ponieważ w mojej ocenie część wyborców nie chodzi do urn, również ze względu na fakt, że nie spodziewają się efektywnych działań samorządowców, a samorząd jest odbierany jako część polityki tej ogólnopolskiej, a nie jako realni przedstawiciele mieszkańców danej gminy, województwa.
Na razie pojawiają się kierunki myśli, zobaczymy, jakie będą konkretne obietnice i hasła. Teraz chwila przerwa, za moment zastanowimy się, czy opozycja jest w stanie zjednoczyć się przed wyborami, to o czym mówi, i zapytamy także o to, jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu. Zostańcie państwo z nami.
Chyba już zapomniałam, albo przynajmniej raz próbowałam. Skąd mogłam wiedzieć, że się nie liczy to, jak patrzymy na siebie w ciszy. Skąd mogłam wiedzieć, że mnie oszukasz? Miało być pięknie, teraz i tutaj. Zamknięte oczy, otwarte karty, jedno pytanie, ile to warte? Dada, tylko dada, dada, znowu dada. O, dada, tylko dada, dada, znowu dada.
Chyba już zapomniałam, żebym cokolwiek obiecywała. Spróbowałam popatrzeć z góry na siebie chłodniej, wybaczyć wszystko, lecz nie zapomnieć. Otwarte oczy, zamknięte serce, tyle postawię, bo nie mam więcej. Skąd mogłam wiedzieć, że los tu karty są naznaczone albo wytarte? Dada, tylko dada, dada, znowu dada, o dada, tylko dada, dada.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Na razie nieoficjalne przygotowania do wyborów samorządowych nabierają tempa. Lider PO na konwencji partii mówi o tym, że opozycja musi iść do wyborów zjednoczona. Na regionalnej konwencji w Toruniu szef Nowoczesnej Ryszard Petru ujawnił, że położył na stół propozycję. 1/3 kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich ma być z Nowoczesnej, 2/3 z pozostałych środowisk opozycyjnych. Ryszard Petru licytuje za wysoko czy realistycznie, panie doktorze?
Ryszard Petru ratuje sytuację. Nie ma, Nowoczesna nie zbudowała środowisk oddolnych. Tych działaczy jest stosunkowo mało, więc 1/3 to jest chyba optymalna możliwość, na co może sobie pozwolić ta partia, czyli tylko tylu kandydatów na prezydentów pewnie znalazłoby się chętnych z tego ugrupowania, więc ten podział jest tutaj racjonalny z takiego punktu widzenia.
A do przyjęcia dla pozostałych środowisk opozycyjnych?
W mojej ocenie Platforma Obywatelska z machiną jednak 8 lat rządów poprzednich, z wieloma samorządowcami, ze znanymi, stosunkowo znanymi nazwiskami w każdym z miast, w zasadzie większych, bo tutaj nie mówimy o Polsce powiedzmy powiatowej czy gminnej, bo tutaj jest troszkę inaczej, tam PSL nadal jest silny, no to raczej jest nie do przyjęcia propozycja, natomiast czy razem opozycja, prawdopodobnie racjonalnie byłoby razem, ponieważ i Nowoczesna na przykład, jak sobie myślę o tych partiach i Platformę Obywatelską, mają podobny elektorat i będą się, mówiąc tutaj tak trochę kolokwialnie, zjadały wzajemnie te elektoraty, jeżeli nie będzie zjednoczenia. Natomiast razem, czy myśli też są Lewicy Demokratycznej, to...
Myśli pan, że ta racjonalność weźmie górę i opozycja zdoła się zjednoczyć? Czy właśnie ta cała operacja wywróci się o kandydatów? Kto ma być skąd, gdzie...
Jak? Myślę, że się rozbije o kandydatów. Dwa, jeżeli Platforma będzie miała silne listy, to dla nich będzie stosunkowo niekorzystne ludzie z Nowoczesnej, ponieważ w zasadzie ta partia została wchłonięta, elektorat tej partii, bo widzimy, jakie ma sondaże. Raczej ja nie widzę narracji, która pozwoliłaby się podnieść Nowoczesnej na wysoki próg poparcia, więc Platforma Obywatelska z jakich powodów miałaby tak racjonalnie wzmacniać Nowoczesną?
Pani doktor, z jednej strony postulaty o to, żeby się zjednoczyć, bo tak jak mówi pan doktor, elektoraty mogą być wzajemnie zjadane, ale jaka będzie pragmatyka i co wydarzy się przed wyborami?
No, obawiam się, że racjonalizm tutaj nie zwycięży niestety, bo za chwilę może być tutaj licytacja o inne liczby, prawda? I rzeczywiście sytuacja opozycji w Polsce już od wielu miesięcy pokazuje, że tutaj jest jakiś problem ze zjednoczeniem, a w momencie, kiedy chodzi o konkretne stanowiska, to będzie pewnie jeszcze gorzej. Natomiast rzeczywiście dobrze byłoby i ja myślę, że wszyscy politycy to rozumieją, tylko jakoś trudno im odpuścić, żeby rzeczywiście opozycja się zjednoczyła i wystawiła jedną listę. Zwłaszcza w systemach, myślę tutaj przede wszystkim o wyborach na burmistrzów, prezydentów miast, gdzie jest ten system większościowy, no to tam rozdrabnianie kandydatów nie służy, tak, tutaj jakby skutecznemu pozyskiwaniu właśnie miejsc czy głosów, więc na pewno lepiej byłoby, gdyby ten podział był taki wyraźny, zresztą no, nie tylko Petru, ale przecież Grzegorz Schetyna również powołują się na tą ideę, prawda, Zjednoczonej Lewicy, a tak naprawdę w praktyce potem się okazuje, że każdy z nich jednak ma swoją wizję i tutaj wspólnego języka nie ma. Więc na pewno lepiej byłoby, żeby ten wybór był taki jednoznaczny, tak? Czyli opozycja jednoczy się, tworzy jedną listę i wtedy rzeczywiście jest w stanie skutecznie zawalczyć o samorząd. Natomiast rozdrabnianie w systemie takim właśnie powoduje, że ci najsłabsi kandydaci ze względu na pewne efekty prawa wyborczego, które są mają taki charakter i mechaniczny, i psychologiczny, ludzie raczej nie chcą marnować głosów, więc wzmacniają się silnych kandydatów, no i wtedy rzeczywiście to się rozmyje, więc obawiam się, że niestety skończy się tak jak jest do tej pory, prawda, czyli właśnie nie będzie tego.
A o co toczy się gra? Tylko o samorządy? Czy to jest tak, że wynik w wyborach samorządowych przekłada się na wybory parlamentarne? Czy wyborcy łączą wyniki tych wyborów, panie doktorze? To ma znaczenie? Kto wygrywa w wyborach samorządowych, wygrywa w wyborach parlamentarnych?
Nie w pełni. Jeżeli chodzi o sejmiki województw, to tak, bo to jest jakby wybory bardzo podobne do wyborów parlamentarnych i tutaj widzimy tych silnych graczy. Czyli, a poziom wojewódzki, pamiętajmy, że to są nadal środki unijne, są to duże pieniądze, jest to duży wpływ też na rozwój regionu. Dlatego też jakbyśmy to początek naszej rozmowy, dlatego toczy się też spór, skąd ma być marszałek województwa. Natomiast już na tym poziomie niższym tego takiego bezpośredniego przełożenia nie ma, bo to są już komitety lokalne, czy też pseudolokalne, czyli podpisane, że to jest komitet lokalny, a za nim się kryją jakieś ugrupowania polityczne, ale już tutaj tego przekazu jasnego dla odbiorcy nie ma. Na pewno też marketingowo jest dobrze wygrać wybory, mieć duże województwa, mieć swoich prezydentów, marszałków. Wybory, jeszcze można powiedzieć, te, które dotyczą wojewodów, burmistrzów i prezydentów, to silni prezydenci to przyszłe zaplecze chociażby w wyborach do Senatu. Że to samorząd, jeżeli będzie miał więcej uprawnień, to też prezydenci mają olbrzymi wpływ na to, co się dzieje w regionach. Pokazuje to Warszawa. No tutaj w tej chwili akurat Platforma jest w odwrocie. Natomiast zdobycie fotela prezydenta Warszawy jest ważnym elementem w kampanii ogólnopolskiej.
I zmienimy temat. Premier Beata Szydło potwierdziła w tym tygodniu, że będą zmiany w rządzie. Pytanie, jak głębokie, pani doktor?
I czy w ogóle będą?
No to już jest, tak, deklaracja
jest.
Nie wiadomo kiedy, mówi się, że być może w połowie miesiąca, listopada.
No na razie to trochę tak wygląda jakby zwodzenie na czas, tak? Bo rzeczywiście zapowiedź rekonstrukcji ożywa co jakiś czas. Tutaj jakieś sygnały o tym, że być może osoba na stanowisku premiera też miałaby się zmienić, to już też od kilkunastu tygodni możemy słyszeć takie sygnały i nic z tego nie wynika. Więc
ale zmiany kosmetyczne czy trzęsienie
raczej
ziemi?
Myślę, że jeśli tak, to kosmetyczne, dlatego że PiS jakby bazując też na sondażach wyborczych, bazując na tym, w jaki sposób chociażby przebiega relacja między poszczególnymi ministrami a prezesem, bo tutaj chociażby w relacji prezydent-prezes PiS widzimy, że tu ewentualnie takie osobiste gdzieś tam zatargi, tak, mogłyby powodować, gdyby prezes mógł zmienić, to pewnie by zmienił prezydenta już pewnie w tej sytuacji, więc z ministrami jest dużo łatwiej, natomiast tutaj raczej oprócz pewnie kilku nazwisk, które gdzieś tam w mediach się pojawiają, no chyba najbardziej tutaj myślę przede wszystkim o ministrze spraw zagranicznych. Być może no, kwestia do rozstrzygnięcia w kontekście protestu rezydentów ministra zdrowia, albo ewentualnie osób, które gdzieś tam te drugorzędne role pełnią, czy wiceministrów, czy sekretarzy w ministerstwach, to bardziej bym się spodziewała czegoś takiego, natomiast rewolucji chyba nie, bo jakieś by takie informacje, które były wcześniej dotyczące złej oceny ministrów, one właściwie ani przez panią premier, ani przez prezesa PiS nie zostały nigdy potwierdzone. Raczej wyglądają na zadowolonych z pracy rządu, więc nie spodziewałabym się tutaj żadnych rewolucyjnych zmian.
PiS ma wysokie, ponad 40% poparcie w sondażach. Rząd ma najlepsze oceny od czasu powstania. Premier cieszy się zaufaniem. Zatem po co ta rekonstrukcja, pani doktorze? Co ma ona dać? Dlaczego akurat teraz?
Trudno mi, szczerze mówiąc, znaleźć jakieś argumenty za rekonstrukcją, chyba że tylko kosmetyka. 2 lata rządów, jakieś małe zmiany, może nie wiem, budownictwo, tam gdzie prezes kiedyś Kaczyński wskazał, że ten program budownictwa mieszkaniowego się nie sprawdza, czy jest zbyt wolno prowadzony. No ale myślę, że to nie będą ministrowie z pierwszych stron gazet. No może jedynie faktycznie minister Waszczykowski, który ma sporo potknięć takich dyplomatycznych, można powiedzieć. Natomiast on chyba cieszy się akurat poparciem prezesa dość wyraźnym i również ośrodka toruńskiego, można powiedzieć. Więc też nie wiem, czy to ten minister. To jest taka troszkę dywagacja, no nie wiemy tak naprawdę, bo nie było wcześniej sygnałów, które by wskazywały, że jest jakiś problem wewnątrz rządu. To raczej stawiam na kosmetykę. Dlaczego w ogóle wspomniane? No grzejemy temat. To jest takie grzanie marketingowe tematu. Mówimy o Prawie i Sprawiedliwości w takim kontekście dosyć sympatycznym. Kogo merytorycznie zmienimy w partii? Kto kogo zastąpi? Więc odchodzimy może od spraw ważniejszych, żeby zająć się właśnie taką kosmetyką de facto.
Niektóre media, powołując się na anonimowe źródła w PiS-ie, twierdzą, że objęcie przez Jarosława Kaczyńskiego urzędu premiera jeszcze tak realne jak teraz w tej kadencji nie było. Jarosław Kaczyński zostanie premierem, panie doktorze?
Ja utrzymuję stanowisko, już też wspominałem, że w tej chwili byłoby to niekorzystne dla partii. ponieważ Jarosław Kaczyński ma też spory elektorat negatywny, więc łatwiej byłoby krytykować również rząd. Oczywiście on jest i tak krytykowany za to, że, że z tylnego siedzenia zarządza prezes. Natomiast tu już byśmy mieli wyraźną osobę, którą można krytykować. Dwa, wczoraj zgodzę się, rzadko się zgadzam z panem Kamińskim. Słuchałem jego dywagacji na temat rządu i on mówi, że w takim wypadku byłaby sytuacja następująca, że PiS już nie ma żadnych zasobów, czyli w gorszej sytuacji, w jakichś tam perturbacjach, które mogą się pojawić, jak już będzie rządził Jarosław Kaczyński, to kto jeszcze może zastąpić? Jaka rekonstrukcja rządu? Więc z logiki wojskowej obwodów należy zostawić Jarosława Kaczyńskiego na trudne czasy.
No ale pojawiają się też takie opinie niektórych ekspertów, że w tej chwili jest tak, że część ministrów ma swoją ścieżkę dojścia do Jarosława Kaczyńskiego, pomijając panią premier, co osłabia jej pozycję. Jest także konflikt między, rywalizacja może między panią premier a wicepremierem Morawieckim. Pani doktor, z tej perspektywy wejście na scenę Jarosława Kaczyńskiego wzmocniłoby może całą ekipę?
Nie, myślę, że nie, że to rzeczywiście nawet jeśli jest jakieś, są próby obchodzenia pani premier w dojściu do prezesa, to chyba dopóki prezes nad tym trzyma kontrolę, to jakby jest zgodne z tym, co w partii funkcjonuje ci, którzy godzą się na obejmowanie stanowisk, jakby właśnie biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną partii, no to wiedzą doskonale jakby na czym polega, tak? Hierarchia ważności tutaj osób sprawujących władzę w partii właśnie, a nie w rządzie, więc myślę, że tutaj dopóki prezes trzyma nad tym kontrolę, to nie należy się spodziewać jakichkolwiek zmian. Taka też loteria nazwisk. Myślę, że w tym momencie naprawdę nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do tego, żeby tutaj jakiekolwiek takie istotne zmiany wprowadzać. Tak?
Ale zapowiedzi są. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zmiany w rządzie zostaną ogłoszone. Nie wiadomo także, kiedy i czy dojdzie do porozumienia prezydenta z sejmową większością w kwestii wymiaru sprawiedliwości. O tym po krótkiej przerwie. Fair and square is a burden in the race.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Jak na razie nie ma porozumienia między prezydentem Andrzejem Dudą a sejmową większością w sprawie projektów reformujących Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa. Po ostatnim spotkaniu prezydenta z Jarosławem Kaczyńskim rzecznik prezydenta powiedział, że prezydent Andrzej Duda ma zastrzeżenia do poprawek. Nieoficjalnie media podają, że poprawki PiSu były finezyjnie napisane, ale nadal wzmacniały ministra sprawiedliwości, czego nie chce prezydent. Miały także okroić instytucje skargi nadzwyczajnej. Jak ta sprawa się zakończy, panie doktorze?
Pojawiają się głosy, że jeżeli nie dojdzie do kompromisu, a tutaj ja myślałem początkowo, też słuchacze słyszeli moje wypowiedzi, że jednak racjonalizm tych dwóch stron, które są jednak podobne do siebie, zresztą pamiętamy, że prezydent z jakiego obozu się wywodzi, że dojdzie do kompromisu. Natomiast teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, ale pojawiają się głosy, że sprawa reformy sądownictwa, jeżeli nie dojdzie do konsensusu, zostanie przesunięta na następną kadencję, na którą Prawo i Sprawiedliwość liczy i w tej chwili po prostu zostanie zamknięta. Pewnie partyjni, dawni koledzy prezydenta powiedzą, że no nie udało się ze względu tutaj na to, że prezydent nie chciał żadnego konsensusu.
No właśnie, pojawiają się takie opinie, że w tej sytuacji, gdyby reformę odłożono, to prezydent będzie wskazywany jako winowajca i to będzie wykorzystywane przeciwko niemu. Ale komu to się może opłacić? Takie stawianie pana prezydenta do kąta.
Z racjonalnego punktu widzenia nikomu nie powinno się opłacić. Natomiast osłabienie prezydenta może być efektem pogłosek o budowaniu przez prezydenta własnego obozu politycznego zaplecza. Nie wokół kancelarii prezydenta, co się dzieje zawsze, to nawet prezydent Bronisław Komorowski też miał takie zaplecze. Natomiast budowanie szerszego zaplecza, tu mówi się o ministrze Gowinie, mówi się o niektórych środowiskach związanych z ruchami, z Kukizem, z ruchem Kukiz, więc może jest to gra o perspektywę dalszą.
No ale jeśli nie dojdzie do kompromisu i to pan prezydent i będzie pan prezydent wskazywany jako winowajca, to może okazać się, że on nie będzie miał wyjścia, bo i tak nie będzie miał poparcia przed kolejną kadencją, więc będzie musiał stworzyć jakiś obóz.
I to jest racjonalne, więc ja jeszcze czekałbym na kolejne spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Zobaczymy, może to będzie bardziej już wyraźne i jednak jakieś tam sprawy zostaną dogadane. Natomiast w mojej ocenie dla dwóch partnerów, dla PiSu i dla prezydenta, ten spór w dalszej perspektywie będzie szkodził. Natomiast tutaj nie mówimy o merytorycznych zagadnieniach związanych z całą reformą, tylko o tle politycznym. W mojej ocenie lepiej byłoby się tym środowiskom, żeby się porozumiały.
Niektórzy politycy PiS-u mówili przed tym ostatnim spotkaniem, że jest blisko do kompromisu. Potem okazało się, że prezydent ma zastrzeżenia i porozumienia nie ma. Takie przeciąganie tego tematu może być dla którejś ze stron korzystne, pani doktor?
Czy w ogóle rozłam nie jest korzystny dla tego środowiska, bo jednak spójność prezydenta nawet po objęciu urzędu, gdzie właściwie już powinien, znaczy jest formalnie bezpartyjny, prawda, i ten urząd obejmujący jakby o tej przynależności do PiS-u nie powinno być mowy, aczkolwiek prezydent bardzo często podkreślał, zresztą wiele jego wypowiedzi czy spotkań z mieszkańcami różnych miast, to była taka jakby przedłużona kampania wyborcza, on podkreślał bardzo wyraźnie uznanie dla programu PiS-u i tak dalej, więc dla całej tej strony, znaczy obu stron w sensie sporu, sam konflikt nie jest korzystny. Oczywiście, tak jak tutaj pan doktor powiedział, należy się jakby cały czas zastanowić i pamiętać o tym, o co toczy się spór, tak, bo mówimy o reformie sądownictwa, mówimy o upolitycznieniu sądów, o jakby tutaj też związaniu czy właśnie ograniczeniu niezawisłości sędziów, więc to jest meritum.
Strona, która chce reformować, mówi, że to ma poprawić wymiar sprawiedliwości.
Tak, znaczy no właśnie, więc może lepiej byłoby, gdybyśmy się skupili na meritum sprawy, czyli na tej reformie. Natomiast rzeczywiście no, nigdy tak nie jest, bo jakby w całej tej otoczce te relacje między dwiema stronami tutaj rzeczywiście wychodzą na pierwszy plan. Również z powodu tego, że jakby skomplikowanie tego tematu jest na tyle duże, że trudno jest rozstrzygnąć, kto tu ma rację i rzeczywiście no, tutaj scenariusze mogą być różne. Na pewno, jeśli nie dojdzie do sytuacji porozumienia, a chyba nie, bo tutaj żadna ze stron jakby odpuszczać rzeczywiście nie bardzo chce, to wyciszenie tego na jakiś czas, a na pewno w kontekście kampanii samorządowej będzie musiało nastąpić, jeśli PiS chce gdzieś tam, no, a na pewno chce, prawda, swoją popularność utrzymać.
Planowane jest kolejne spotkanie prezydenta i lidera PiS-u. Na razie nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo także, kiedy zakończy się protest lekarzy rezydentów. Do akcji włączają się kolejne zawody medyczne. Młodzi lekarze chcą podwyżek i zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Minister zdrowia zapowiada, że nakłady wzrosną do 6% PKB, ale do roku 2025. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, mówił ostatnio w naszej rozmowie dnia, że jest rząd, który chce rozmawiać, podnosić nakłady, podnosić wynagrodzenia i jest protest. Przedtem był rząd, który nie chciał zwiększać wynagrodzeń, nie chciał podnosić nakładów i protestu nie było. Protest od razu głodowy akurat teraz. Jak pan sobie to tłumaczy, Patryk Tomaszewski? Dlaczego teraz ten protest wybuchł?
Czas jest dobry. Zresztą każdy czas na protestowanie jest dobry. Ten jest dobry, ponieważ rząd mówi o świetnych wynikach ekonomicznych, tak? Więc tutaj, skoro mamy świetne wyniki ekonomiczne, a wszyscy pacjenci wiedzą, że służba zdrowia nie jest na najwyższym poziomie, a uposażenie, szczególnie właśnie lekarzy młodych, jest niskie, to jest dobry czas, że skoro mamy pieniądze, no to my też upominamy się o te pieniądze dla nas, ponieważ one się nam należą, inaczej będziemy wyjeżdżali z kraju, a pamiętajmy, że kształcenie lekarzy jest drogie i to też obciąża podatników, więc to jest nieracjonalne, aby później wyjeżdżali szukając miejsca pracy gdzie indziej, bo w Polsce nie mają godnych warunków życiowych. Więc moment jest dobry. Gdyby była sytuacja rządu podbramkowa, też by był dobry, ponieważ wówczas grupa protestujących wzmacnia opozycję. Więc lekarze wybrali, rezydenci wybrali czas w mojej ocenie bardzo dobry, bo trudno powiedzieć, że nie ma pieniędzy, skoro cały czas się mówi, że Polska bardzo szybko się rozwija. Natomiast...
A jak zakończy się ta cała sprawa? Ten protest będzie powoli tracił na sile? Czy strona rządowa będzie musiała zgodzić się na te postulaty, bo rezydenci będą tak zdeterminowani, że protestu nie przerwą?
Ja tutaj powiem trochę tak, można powiedzieć, liberalnie, wolnościowo. No na pewno nie ma środków dla wszystkich grup społecznych, które by chciały zarabiać więcej, nawet dla tych zorganizowanych. Za chwilę pojawił się, pewnie pan redaktor będzie pytał w dalszej części.
Młodzi nauczyciele.
Nauczyciele, pojawią się kolejne grupy, te, które łatwiej mogą się zorganizować. Mogą to być służby mundurowe, no te są akurat teraz, dostały trochę podwyżek i jest nowy nabór do policji. Natomiast na pewno nie starczy pieniędzy, żeby rozdawać dla każdego, więc perspektywa jakiegoś tam czasu jest z punktu widzenia ekonomicznego racjonalna. Natomiast to jest długi czas oczekiwania do 25 roku. Prawdopodobnie już będą rządzili inni ludzie w Polsce i ktoś inny będzie musiał się borykać z tym problemem. Natomiast klucz problemu leży w tym, że co z naszą służbą zdrowia. I to jest, w tej chwili jest to łatanie i poprzednie rządy to też było łatanie. I pytanie wróci, moim zdaniem kiedyś wróci, doczekamy tego, czy prywatyzować służbę zdrowia, czy nie. Oczywiście to będzie różnie nazywane, ale bez odpowiedzi na to, jak ma wyglądać ta służba zdrowia w przyszłości, nie poradzimy sobie w dalszej perspektywie, a poszczególne grupy, może się pojawią pielęgniarki na nowo, może się pojawią sanitariusze i tak dalej, i tak dalej.
Protest rezydentów, pani doktor, może pociągnąć inne grupy, bo o proteście myślą faktycznie młodzi nauczyciele, na razie jest internetowa inicjatywa, choć wczoraj w Warszawie było spotkanie. Nauczyciele zastanawiają się nad formą protestu, bo jak mówią, też zarabiają mało, czasem 1600 zł na rękę. Protest będzie się rozszerzał?
No, znaczy tak trochę tutaj wygląda. Zresztą to nie pierwsza taka sytuacja, że kto pierwszy, ten lepszy. To znaczy pierwsza grupa, której się udało zorganizować, ona rzeczywiście może coś osiągnąć, ale każda kolejna będzie miała dużo trudniej, bo kasa jest ograniczona, tak? Czyli ten worek, z którego można tutaj rozdawać. Na pewno protest jest już dosyć mocno przyciągnięty w czasie i tutaj bym się z panem posłem nie zgodziła, że rząd chce rozmawiać, no bo jakby widzimy, że już prawie miesiąc mija, prawda, od rozpoczęcia protestu.
Ale rząd chce rozmawiać, powstają zespoły, są zaproszenia do rozmów, do stołu, są propozycje, które mają być kompromisowe, więc...
No tak, ale miało odbyć się spotkanie z panią premier, do którego nie doszło i to też jakby było takie gdzieś tam zaogniające ten konflikt. No na pewno należy dążyć do tego, w interesie nas wszystkich jest, żeby się tutaj obie strony porozumiały, bo rzeczywiście problem zarobków lekarzy, młodzieży, przynajmniej tych początkujących, bo rzeczywiście tutaj o nich przede wszystkim chodzi, ale też przede wszystkim dostępności, tak? No bo znowu, tak jak w przypadku sądownictwa, tak i tutaj ze służbą zdrowia, problemem jest podstawowa
kwestia. Ale strona rządowa mówi, dosypanie miliardów teraz w tej chwili do tego systemu, te pieniądze rozejdą się na podwyżki, no a nie na dostępność.
No właśnie, o to chodzi, że tutaj należy dyskutować w ogóle nad kształtem służby zdrowia, a nie nad dodawaniem środków finansowych z budżetu państwa, które są przecież ograniczone. I tutaj właśnie ta kwestia chociażby prywatyzacji, czy częściowego
podwyższenia składki, no, ale to już temat otwiera się.
Ale to też jakby w budżecie się mieścimy, prawda?
Musimy kończyć. Doktor Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i doktor Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu, komentowali gorące wydarzenia ostatniego tygodnia. Bardzo państwu dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.